Witam Państwa, jest środa, 21 stycznia, minęła godzina 19, ja nazywam się, jest czwartek, 21 stycznia, minęła godzina 19, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Joe Biden pospiesznie niszczy dorobek Donalda Trumpa. Nowy prezydent USA bardzo szybko zabrał się za wycofywanie decyzji swojego poprzednika. Jak wyliczyła telewizja NTD, pierwszego dnia Biden podpisał więcej rozporządzeń wykonawczych niż czterej poprzedni prezydenci w swoich pierwszych dniach razem wzięci. Wiele z nich anuluje wcześniejsze decyzje Trumpa. Wśród decyzji Bidena są zatrzymanie wycofywania USA ze Światowej Organizacji Zdrowia, powrót do klimatycznego porozumienia paryskiego, zatrzymanie budowy muru na granicy z Meksykiem, cofnięcie zgody na budowę naftowego rurociągu między Kanadą i USA. Biden wstrzymał też protokół ochrony migrantów, na mocy którego odsyłano osoby ubiegające się o azyl do Meksyku, gdzie oczekiwały na przesłuchanie. W najbliższych dniach Biden planuje wycofać zakaz służby w wojsku dla osób transseksualnych. Anuluje też zakaz wjazdu do USA dla obywateli 7 krajów z większością muzułmańską. Rozpoczęcie prezydentury Joe Bidena z entuzjazmem przyjęli lewicowi politycy w innych krajach. Angela Merkel, kanclerz Niemiec, stwierdziła, że z niecierpliwością czeka na nowy rozdział niemiecko-amerykańskiej przyjaźni i współpracy. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier powiedział wczoraj: odczuwam wielką ulgę, że dzisiaj Joe Biden zostanie zaprzysiężony jako prezydent USA i wprowadzi się do Białego Domu. Wiem, że wielu Niemców podziela moje uczucia. Prezydent Francji Emmanuel Macron napisał na Twitterze: jesteśmy razem, będziemy silniejsi, by radzić sobie z wyzwaniami naszych czasów, silniejsi, by budować naszą przyszłość, silniejsi, by chronić naszą planetę. Witamy z powrotem w porozumieniu paryskim. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus stwierdził, że świat po inauguracji Bidena będzie zdrowszy, sprawiedliwszy, bezpieczniejszy i bardziej zrównoważony. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w przemówieniu w dzień inauguracji Bidena zaproponował odnowienie stosunków i stworzenie nowego paktu dla silniejszej Europy, silniejszej Ameryki i lepszego świata. Pakt miałby objąć współpracę wielostronną, walkę z koronawirusem, odbudowę gospodarczą, walkę ze zmianami klimatu i kwestie bezpieczeństwa. W samych Stanach Zjednoczonych doszło wczoraj do zamieszek wywołanych przez działaczy Antify i ruchu BLM. Lewaccy bojówkarze zdemolowali biuro Partii Demokratycznej w Portland. Nie chcemy Bidena, chcemy zemsty, krzyczano podczas zajść. Doszło do starć z policją. W Denver spalono flagę USA, w Seattle demolowano sklepy. TVP zablokowała film o Smoleńsku. Wczoraj Telewizja Polska oświadczyła, że przesuwa emisję filmu dokumentalnego Ewy Stankiewicz o katastrofie smoleńskiej. Film pod tytułem Stan zagrożenia miał być wyemitowany wczoraj o 21:00. Centrum Informacyjne TVP przekazało, że emisja jest przełożona na 10 kwietnia. Jeszcze przed komunikatem telewizji Ewa Stankiewicz ostrzegała, że może dojść do blokady. Na Twitterze pisała wczoraj: dochodzą mnie niepokojące informacje, że jest próba zablokowania dzisiejszej emisji filmu Stan zagrożenia w TVP1 i poszukiwania pretekstu, pod jakim miałoby nastąpić. Mam nadzieję, że nie będzie ocenzurowany. Ostatecznie TVP nie wyemitowała filmu Stankiewicz, a w zamian widzowie mogli obejrzeć mecz o Superpuchar Włoch. W wydanym później komunikacie TVP stwierdziła, że wpłynęły zastrzeżenia natury formalno-prawnej stwarzające poważne wątpliwości co do ryzyka użycia w filmie materiałów prawnie chronionych. Ewa Stankiewicz odpowiedziała na oświadczenie Telewizji Polskiej: film jest gotowy od 9 miesięcy, przeszedł analizy prawne, jest obwarowany umowami, został wstawiony w ramówkę i promowany zwiastunem TVP od tygodnia. Na krótko przed emisją zaczęto nagle szukać pretekstu do jej wstrzymania. Najpierw miały to być błędy językowe, a następnie prawne. Wyciągnięto korespondencję sprzed 8 miesięcy, z maja ubiegłego roku, próbę interwencji jednego z polityków, który usiłował zablokować już wtedy emisję filmu. Żadne nowe zarzuty się nie pojawiły, napisała autorka filmu. Stwierdziła też, że dyrekcja państwowej telewizji kilkukrotnie odkładała premierę dokumentu. Po zapewnieniach dyrekcji TVP, że film zostanie wyemitowany 10 kwietnia ubiegłego roku, potem w maju 2020, potem 11 stycznia, a w końcu 20 stycznia 2021 roku, Nie mam nadziei, że film zostanie wyemitowany w ogóle. Nie godzę się na żadną cenzurę treści filmu, a zarzuty skierowane w opisanych okolicznościach wyglądają na pretekst i otwierają furtkę do dalszej blokady, napisała Ewa Stankiewicz. W oświadczeniu opisała też sytuację w Telewizji Polskiej oraz w instytucjach państwowych, które są odpowiedzialne za śledztwo dotyczące katastrofy smoleńskiej. Niewielu zdeterminowanych twórców związanych z telewizją stara się wciąż coś zrobić na własną rękę. Co do zasady jednak w telewizji można jedynie upamiętniać, rzewnie wspominać i oddawać cześć. Wszelkie analityczne i poważne prace śledcze mają pod górkę. De facto nie są obecne na antenie. Zresztą telewizja nie jest tu odosobniona, jeśli chodzi o instytucje i organy państwa polskiego. Smoleńsk można tylko wspominać lub realnie amatorsko ośmieszać. Przegrała wolność słowa. Zwyciężyły naciski polityczne. Nie zobaczycie państwo filmu Stan zagrożenia, tak jak od 5 lat nie widzicie raportu podkomisji, podstawowego narzędzia do naprawy bezpieczeństwa państwa, ani zarzutów prokuratury. Tutaj sojusze są zdumiewające, stwierdziła Ewa Stankiewicz.
To oświadczenie to jest celny strzał. Już nie daje się oszukiwać tej części PiSu, która, że tak powiem, dogadała się ze starymi służbami. Teraz powinny pójść następne kroki. Teraz trzeba podać nazwiska, teraz trzeba mówić prawdę, teraz trzeba ten film pokazać, jeśli możesz, bo może jesteś związana, może podejrzewam, że tu jest taka manipulacja zrobiona, taki można powiedzieć uścisk, że Telewizja Polska dała pieniądze na ten film i ma prawo do decydowania o jego emisji. Tak samo jak za Tuska i Pawlaka, czy tam późniejszych jego następców. Blokowano temat smoleński, blokowano ludzi, którzy próbowali mówić o Smoleńsku. Tak samo pod rządami Prawa i Sprawiedliwości blokuje się ludzi, którzy próbują mówić o Smoleńsku. Nie chce się prawdy o Smoleńsku. Ta decyzja, to jest decyzja Jarosława Kaczyńskiego i kropka. To on przecież kieruje całym tym obozem. To jest sprawa najważniejsza dla niego, no bo powiedziałaś, że to rodzina, że brat.
Najbliższa rodzina.
Ta sprawa jest oczywiście oczkiem w głowie, czyli on tu zawiaduje. Jak on zamknął, można powiedzieć, temat wyjaśnienia Smoleńska tymi paroma schodkami w Warszawie, tym pomniczkiem, to samo się stało wczoraj. Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za tę decyzję. To, że to zrobił Kurski, nie ma to najmniejszego znaczenia. I teraz kluczowe pytanie. Co Jarosław Kaczyński dostał za milczenie o Smoleńsku?
12 lat procesu o 5 groszy. Sąd Najwyższy umorzył sprawę kobiety oskarżonej o dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej. Chodziło o usługę kserograficzną o wartości 30 groszy. Podatek od tej transakcji wyniósłby 5 groszy. Sprawę rozpoczął Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi. Pani Ewa z Łodzi, będąc już emerytką, pracowała w kiosku, w którym mieścił się punkt ksero. Kasa fiskalna była wtedy w punkcie nowością i emerytka miała kłopot z jej obsługą. Dlatego, kiedy młody mężczyzna skserował kartkę A4, zapewniła go, że transakcję wbije na kasę po przyjeździe szefa i nie wydała paragonu. Jednak klient po chwili wrócił z pracownikiem Urzędu Kontroli Skarbowej. W 2009 roku Sąd Rejonowy w Łodzi skazał kobietę na 130 zł grzywny. Zasądzono także 170 zł kosztów sądowych. Wyrok podtrzymał Sąd Okręgowy. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł kasację do Sądu Najwyższego, wskazując, że sąd, ustalając stopień społecznej szkodliwości czynu, nie wziął pod uwagę wartości transakcji. Sąd Najwyższy podzielił argumentację prokuratury i stwierdził, że stopień społecznej szkodliwości czynu jest znikomy, i uchylił wyrok Sądu Okręgowego i umorzył postępowanie z powodu przedawnienia. 419 osób zmarło w ciągu ostatniej doby z powodu chińskiego koronawirusa, a ponad 34,5 tysiąca zmarło od początku epidemii. Podało dziś Ministerstwo Zdrowia. Stwierdzono ponad 7100 nowych zakażeń. Nadal spada liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone. Teraz jest ich ponad 14 900. Od wczoraj wzrosła nieznacznie liczba wykorzystywanych respiratorów. Teraz w użyciu jest ich 1597. Resort podał także, że do tej pory przeciw koronawirusowi zaszczepiło się ponad 591 tysięcy osób. Stwierdzono 235 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Na świecie do tej pory zanotowano już ponad 2 090 000 ofiar śmiertelnych koronawirusa z komunistycznych Chin. Tylko w ciągu ostatniej doby padł dobowy rekord ponad 17 300 zgonów. Rekordy padły w państwach takich jak Wielka Brytania, gdzie zmarło wczoraj 1820 osób, czy Meksyk, gdzie zmarły 1584 osoby. O rekordach poinformowały także władze Izraela, gdzie zmarło 101 osób, i Japonii, gdzie zanotowano 99 zgonów. Rekord padł także w Portugalii, gdzie zmarło 219 osób. Portugalska minister zdrowia Marta Temido przyznaje, że sytuacja w kraju jest dramatyczna. Jesteśmy w krytycznej sytuacji, chorych przybywa bardzo szybko, powiedziała Temido i dodała, że w portugalskich szpitalach zaczyna brakować miejsc dla zakażonych pacjentów. Producent szczepionki na koronawirusa, amerykańska firma Pfizer, ogłosiła, że w przyszłym tygodniu powróci do wcześniejszego tempa dostaw. W ubiegłym tygodniu Pfizer ogłosił, że tymczasowo ograniczy dostawy szczepionek do Europy. Miał być to skutek działań firmy na rzecz zwiększenia produkcji preparatu, w tym modyfikacji fabryki. Koronawirus atakuje neurony. Czasopismo naukowe Journal of Experimental Medicine opublikowało wyniki badań zespołu francuskich i amerykańskich badaczy, którzy ustalili, że koronawirus SARS-CoV-2 nie tylko przedostaje się do mózgu, ale może także zakazić neurony. Naukowcy badający osoby zakażone ustalili, że ich neurony pomagały koronawirusowi rozwijać się. W naszym badaniu in vitro zainfekowane neurony stają się fabrykami wirusów, przekierowują tlen i składniki odżywcze, by wytwarzać cząsteczki wirusa ze szkodą dla innych neuronów, powiedział Nicolas Renier, pracownik Instytutu Mózgu w Paryżu. Dodał, że szkodzi to całemu organizmowi, ponieważ składniki odżywcze zamiast trafiać do komórek ciała wspomagają wirusa. Yannick Simonin, wirusolog z Uniwersytetu w Montpellier, zaznacza, że tak działa wiele znanych już wirusów. Podkreśla jednak, że nie jest jeszcze do końca znany mechanizm przedostawania się koronawirusa SARS-CoV-2 do mózgu. Chińskie władze zakazywały lekarzom mówić o epidemii. Władze prowincji Hubei, której stolicą jest miasto Wuhan, zakazywały szpitalom mówienia prawdy o wirusie, mówi jeden z lekarzy z miasta Wuhan na nagraniu brytyjskiej telewizji ITV. Telewizja dotarła do lekarzy, chcąc nakręcić film dokumentalny o początkach pandemii koronawirusa. Medycy, nie wiedząc, że rozmawiają z dziennikarzami, przyznali, że wiedzieli o wirusie na długo przed tym, jak oficjalne informacje przedostały się do opinii publicznej. Zaznaczyli, że to władze wydały im zakaz mówienia o nowej chorobie, a oni sami walczyli z chorobą, nie mogąc powiedzieć pacjentom, co jest przyczyną ich złego stanu zdrowia. Wiedzieliśmy, że wirus przenosi się z człowieka na człowieka, ale kiedy byliśmy na spotkaniu w szpitalu, powiedziano nam, żebyśmy o tym nie mówili, powiedział jeden z lekarzy. Medycy przyznają, że wirusem zakaziło się i zmarło wielu ich znajomych, niektórzy już w grudniu 2019 roku. Krytycznie odnieśli się do decyzji rządu, który, wiedząc o zarazie, nie odwołał obchodów chińskiego Nowego Roku, w których udział biorą miliony turystów. Komunistyczne Chiny nałożyły sankcje na Mike'a Pompeo. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że władze Chin objęły sankcjami 28 czołowych amerykańskich polityków, w tym sekretarza stanu Mike'a Pompeo. Politykom tym i członkom ich najbliższej rodziny nie wolno wjeżdżać na teren Chin, Hongkongu i Makao. Zarówno politycy, jak i firmy i instytucje z nimi związane nie mogą prowadzić żadnych interesów z Chinami. Komunistyczna Partia Chin zarzuciła politykom naruszanie suwerenności i bezpieczeństwa Chin, brak poszanowania dla interesów chińskich, urażenie narodu chińskiego oraz hamowanie rozwoju Chin. Chiński rząd jest zdecydowany bronić narodowej suwerenności, bezpieczeństwa i interesów w zakresie rozwoju, czytamy w oświadczeniu chińskiego ministerstwa. Rzeczniczka Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego w administracji Joe Bidena, Emily Horn, nazwała sankcje nałożone na polityków bezproduktywnymi i cynicznymi. Amerykanie z obu stron powinni krytycznie wyrazić się o tym bezproduktywnym i cynicznym ruchu Chin. Prezydent Biden już oczekuje na współpracę z przywódcami obu partii, by Ameryka mogła wygrać w konkurencji z Chinami, powiedziała Emily Horn. W Szanghaju powstało Centrum Badań nad Grupą Wyszehradzką. Centrum powstało wskutek współpracy Szanghajskiej Akademii Nauk Społecznych, Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Szanghaju oraz konsulatów pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej. Jak czytamy na stronie rządu polskiego, Szanghajska Akademia zajmuje się badaniami nad Europą Środkową i Wschodnią, a od tego momentu będzie skupiać znacznie więcej uwagi na Grupie Wyszehradzkiej. Powszechnie uważa się, że Centrum Badawcze nad Grupą Wyszehradzką stanie się w najbliższej przyszłości główną instytucją o charakterze badawczym w Chińskiej Republice Ludowej, która będzie się skupiać na poszerzaniu wymiany naukowej i prowadzeniu aktywnej współpracy z podobnymi instytucjami badawczymi w państwach Grupy Wyszehradzkiej, czytamy na stronie rządowej. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19:00. Do zobaczenia.